Pisma i znaki.
Losy dziewczyny, która przynosiła wiadomości do getta i brała udział w zamachu na Niemców. Widoki z okna, ciekawostki o mieszkańcach, historie rabinów, czy wreszcie zapiski o wyśmienitych krakersach cebulowych. Księga Pamięci Rzeszowskich Żydów zawiera wiele obrazów, które mogłyby stać się scenariuszem niejednego filmu. Szczęściem i nieszczęściem każdej z zapisanych historii jest to, że do kogoś należała. Nie ma bowiem historii niczyich. Gościem audycji Pisma i Znaki jest Karolina Orzuk, historyk, judaistka, pracownik Muzeum Krakowa oddziału Stara Synagoga. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Każde wspomnienie ma swoje imię, nie ma wspomnień niczyich. Podobnie jest w przypadku historii zapisanych przez ocalałych z Holokaustu. Księgi Pamięci, właściwie każde miasto i miasteczko w Polsce, niemalże każde, mogłoby mieć taką swoją Księgę Pamięci. W każdym razie tak się stało z historią Rzeszowa. Rzeszów ma swoją Księgę Pamięci. Czyta pani te wspomnienia, tłumaczy pani te wspomnienia? Można by co kilka miesięcy się spotykać i rozmowa byłaby nowym odkryciem.
Tak, zgadza się. Jest to ogromna księga, ma ponad 700 stron. Została napisana, właściwie została wydrukowana w latach 60., w 67 roku w Izraelu z inicjatywy ziomkostwa rzeszowian Żydów zamieszkałych w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i rozsianych po świecie, którzy nadsyłali rozmaite teksty, wspomnienia, wiersze właśnie do tej księgi. Komitet redakcyjny wybrał część materiałów i zamieścił je po to, żeby przyszłe pokolenia, potomkowie ocalałych, ale też inni, wiedzieli, jak wyglądał żydowski Rzeszów. Bo to są wspomnienia, które opisują świat, jakby, ja tak porównuję, że to jest taki podziemny świat, którego nie widzimy na co dzień, chodząc po Rzeszowie. Widzimy jakieś ślady tylko, czy to synagogę, czy wódek, dom kultury, prawda, który dawniej był domem ludowym imienia Tannenbauma, ufundowany przez żydowskiego filantropa dla żydowskich mieszkańców Rzeszowa. Są te budynki, jest szpital, w którym jest, zdaje się, oddział onkologiczny dzisiaj, a to był szpital wybudowany przez Żydów przed wojną. Są takie pozostałości, ale to jest pustka. Tutaj nie ma tego życia bujnego, tych ludzi, nie ma tych twarzy. No i dzięki Księdze Pamięci możemy te twarze jeszcze raz zobaczyć. Ja czytam oczywiście z wielkim zainteresowaniem i ekscytacją. Księga Pamięci jest nierówna, bo tak jak mówiłam, rozmaici ludzie nadsyłali teksty do niej. Więc byli to prości ludzie, którzy nie mieli zbyt rozległej wiedzy historycznej. Czasami zdarzają się tam błędy takie historyczne, ale bardzo cenne są ich wspomnienia, ich subiektywne odczucia co do pewnych wydarzeń. Wspomniane są osoby, rozmaite osoby. Od takich szanowanych jakichś prezesów organizacji, czy polityków, rabinów, po osoby takie jak jacyś biedni hasydzi, którzy charakteryzowali się tym, że w czasie radosnego święta żydowskiego Simchat Torah na przykład jest taka jedna osoba, przedziwnie tańczyła i wszyscy go z tego tańca zapamiętali. My o nim już nic nie wiemy, bo go nigdy nie poznaliśmy, ale ci ludzie przenoszą nas do tego świata i opowiadają o nim, że on bardzo tak ekspresyjnie tańczył. Z kolei drugi hasyd skakał wysoko w górę. I to było niezwykłe, bo odbijał się od ziemi jak sprężynka. Więc to są ciekawe, barwne wspomnienia też o różnych żebrakach, biedakach. Barwne opowieści właśnie o ludziach, których my nie widzimy, których nie możemy już poznać.
Wspomnienia tego widoku, który roztacza się przed naszymi oczyma, gdy przechadzamy się ulicami miasta. Każdy, pokonując podobną trasę, będzie wspominać coś innego, czy kogoś innego, co zobaczył, kogo zobaczył. Każdy z nas czymś innym będzie poruszony, coś innego w tej pamięci zostanie. Zapytam tutaj o wartość historyczną. Jak ten obszar możemy rozpatrywać? Wspominała pani o pewnych siłą rzeczy pojawiających się błędach, gdy wchodzimy na płaszczyznę chociażby dat, sąsiedztwa wydarzeń.
Tak, od dawna historycy uważali takie księgi pamięci właśnie za takie źródło wątpliwe i bardzo mało przydatne, jeżeli chodzi o badania nad pewnymi zjawiskami.
Dobrze, jeśli te drogi biegną równolegle.
No właśnie, teraz jakby weryfikuje się ten pogląd, bo z jednej strony mamy na przykład Księgę Pamięci Krakowa, ale mamy też bardzo dużo dokumentów dotyczących społeczności żydowskiej w Krakowie. Mamy mnóstwo opracowań, teraz wyszła niedawno monografia o społeczności właśnie Żydów krakowskich, nie tylko Krokę. Jest bardzo dużo materiałów. Jest też bardzo dużo wspomnień. Jest mnóstwo osób ocalałych, które złożyły swoje relacje, one zostały nagrane i to wszystko jest dostępne. I jest mnóstwo filmów dokumentalnych, były na ten temat, na rozmaite tematy związane ze społecznością żydowską Krakowa. Wystawy, są muzea. No a Rzeszów? No właśnie. Czy na przykład Strzyżów, Łańcut. Nawet Rejowiec, taka mała miejscowość na Lubelszczyźnie, który posiada swoją księgę pamięci, która ma kilkadziesiąt stron, tam 40 czy 50, no to są dokumenty bezcenne, bo oprócz tego nie ma nic, prawda? No oczywiście są relacje, bo mamy też rozmaite dokumenty i relacje związane z na przykład z Rzeszowem. Ale ta księga jest jednak takim pogłębieniem tej naszej wiedzy.
W żadnym dokumencie nie znajdziemy tego typu zapisków, jakie możemy znaleźć w każdej chyba księdze pamięci.
Tak, właśnie. To jest na przykład mapa Rzeszowa rysowana ręką człowieka, który chodzi ulicami i opowiada, a tu na tym balkonie stał ten i ten człowiek, jak się szło, bo miał zwyczaj stać czy tam siedzieć na tym balkonie, przesiadywać. Tu sklep miał ten i ten. Tutaj hasydzi z Rymanowa serwowali piwo z beczki i jakieś takie tradycyjne krakersy cebulowe żydowskie. Tam jest nazwa nawet podana, taka widzisz. Więc tego no oczywiście nie będzie w dokumentach żadnych. To jest jego wspomnienie i to jest niezwykłe. Z drugiej strony musimy też powiedzieć, że takie księgi pamięci pisało konkretne środowisko. Akurat w Rzeszowie było to środowisko syjonistów i oni bardzo, bardzo dużo miejsca poświęcają temu ruchowi syjonistycznemu w Rzeszowie i organizacjom syjonistycznym. Więc tego jest masa. Dla takiego przeciętnego rzeszowianina obecnie może być to nudne troszeczkę. No i oczywiście musimy też pamiętać, że jest to pisane z punktu widzenia właśnie tych pewnych osób, czyli tych syjonistów, więc tutaj nie, no oni mieli konkretny pogląd na inne ruchy, na ortodoksów, czy właśnie, no na temat buntu nie ma kompletnie nic w Księdze Pamięci Rzeszowa. Są takie po prostu rejony, które omijali, albo o których pisali tendencyjnie, więc to też czytając musimy mieć na uwadze.
Brać to pod uwagę, tak. W rzeszowskiej Księdze Pamięci, skoncentrujmy się może teraz na tych opowieściach, na tych zapiskach, mamy historie, które wywołują uśmiech, które mogą wzbudzić w nas takie zaciekawienie, aż chce się przerzucić stronicę i przeczytać, no co dalej, co tam się wydarzyło. Ale są też historie tragiczne.
Tak, jest to duża część, bo takie księgi powstawały po to też, między innymi, oprócz tego, żeby zapisać właśnie ten dawny świat, ocalić go od zapomnienia, to jeszcze, żeby wystawić symboliczne nagrobki swoim zmarłym krewnym, których te osoby ocalałe z Holokaustu nie miały szansy nigdy pochować. Więc bardzo dużą częścią ksiąg pamięci jest taki rozdział poświęcony wspomnieniom zmarłych w czasie właśnie zagłady, członkom rodzin. Nawet jak ten rozdział jest otwierany, to jest jakby wejście do cmentarza, taka brama cmentarna i taka grafika go ilustruje. No i jest bardzo duża część poświęcona zagładzie i tym wspomnieniom, bardzo trudnym wspomnieniom z okresu zagłady. To są bardzo smutne, tragiczne losy osób, które ocalały, które pamiętają wydarzenia, straszne wydarzenia z getta rzeszowskiego, które się też ukrywały w różnych miejscach, przeszły przez różne obozy koncentracyjne. To jest taka historia też, o której ja przeczytałam i która jest dla mnie szczególna, bo jej bohaterka teraz niedawno stała się patronką fundacji, którą założyłam. Tak, założyłam fundację imienia Ewy Wuśki-Joles. Ona się urodziła 5 października 1923 roku w Rzeszowie. Była spokrewniona z Markusem Eksteinem, który był właścicielem młyna i piekarni. Był ortodoksem, bardzo religijnym. Jej ojciec, Mordechaj Joles, zmarł jak ona miała 7 lat, więc właściwie wychowywała się w tym domu dziadka. I ona w czasie wojny stała się łączniczką między gettem żydowskim w Rzeszowie a Krakowie. Najpierw działała w Rzeszowie, wynosiła, podobno wyprowadzała jakieś osoby z getta rzeszowskiego. Potem jeździła między gettami, a jak się zrobiło już na tyle niebezpiecznie, że to było niemożliwe, to już przeniosła się na stałe do Krakowa. Tam była łączniczką żydowskiej organizacji bojowej i brała udział według tych relacji świadków i osób, które ocalały, chociażby w takim słynnym napadzie na kawiarnię Cyganeria w Krakowie, gdzie zginęło iluś tam Niemców. Ona była łączniczką, są bardzo takie barwne opisy na jej temat, że w reformach przewoziła granaty, a jak ją ktoś złapał, to chociaż obładowana tymi granatami, to miała po prostu twarz pokerową i potrafiła doskonale wybrnąć z tej sytuacji. Była młoda dziewczyna, bo została zastrzelona w wieku 19 lat podczas próby ucieczki z więzienia na Montelupich w Krakowie, kiedy to środowisko tych bojowników żydowskich zostało zdemaskowane, ich członkowie aresztowani. Ona znalazła się w takiej grupie dziewcząt, która podjęła próbę ucieczki. Właściwie one były wyprowadzane już z tego więzienia i prawdopodobnie były wiezione na rozstrzelanie. Była tą osobą, która dała znać do ucieczki. Dziewczyny się rozpierzchły na różne strony. Oczywiście większość została zastrzelona na miejscu, a część się uratowała i to właśnie któraś z tych dziewczyn, Pola Warszawska, składa świadectwo tego zachowania, tej postawy Ewy Joles. I ona właśnie była tą osobą, która dała znać do ucieczki, ona krzyknęła i było wiadomo, że ona krzycząc na pewno skupi uwagę Niemców na sobie i zostanie po prostu zabita, więc ona się na to godziła. Mogła jeszcze wiele dokonać, prawda, ze swoją charyzmą, tak jak oni piszą i ze swoim charakterem.
Rozmawiamy w studio przy Zamkowej 3 w Rzeszowie. W czasie wojny granice getta bardzo blisko tego miejsca, bardzo blisko nas rozgrywały się przeróżne historie ludzi, którzy gdyby nie zagłada, mogliby przebywać nie tylko w Rzeszowie i tu sobie wieść żywot piękny, twórczy, ale pewnie mogliby również tworzyć swoje historie w różnych miejscach nie tylko Europy.
No właśnie, bo to jest taka historia urwana. Czasami ktoś się zastanawia, a po co się zajmować tymi Żydami? Przecież to nie jest nasza historia. To już było, minęło i trzeba to zostawić. No właśnie nie, bo po pierwsze wiadomo, że te osoby już by dawno nie żyły, no bo one musiałyby mieć no, w tej chwili ponad 100 lat albo być po 90. Oczywiście takie osoby, które by
ale pewnie były żyliby
malutkimi
ich
dziećmi, ale by żyli ich potomkowie i ci potomkowie by znali tą historię przez nich przekazywaną. Ta ciągłość by była zachowana, no ale tego nie ma, tych ludzi nie ma. Naprawdę ogromna większość mieszkańców Rzeszowa została w sposób straszny zamordowana i należy im się takie zachowanie tej pamięci o nich, o ich życiu i o tym, co robili, bo byli naprawdę ogromną częścią tego miasta i bardzo dużo tutaj rzeczy stworzyli też.
To była nie tylko kultura, ale sztuka, architektura, przeróżne
muzyka.
Obszary aktywności ludzkich. Czy w księdze, w Rzeszowskiej Księdze Pamięci są też historie rabinów?
Oczywiście. Jest cały rozdział poświęcony rabinom, pisany zresztą przez takiego autora, przez kilku autorów, ale między innymi przez takiego profesora Uniwersytetu Hebrajskiego, który nazywał się Moshe Geshuri. I on nie był rzeszowianinem, ale jakby zajmował się zawodowo badaniem też muzyki żydowskiej, też tej tradycji żydowskiej. To jest dosyć, że tak powiem, wiarygodny rozdział. On jest taki trochę chaotyczny, bo te wspomnienia, te zapisy o tych rabinach też się opierają o materiały przedwojenne, o artykuły pisane przed wojną, między innymi przez Mojżesza Altera, rzeszowianina z Warszawy, który zbadał i opisał jeszcze w latach 30. cmentarz, stary cmentarz żydowski. Miał dostęp do tych nagrobków, do tych inskrypcji, które jeszcze wtedy tam istniały, a to były bardzo stare, XVI-XVII wieczne nagrobki. Opisuje, że już w tych latach 30. przed wojną były w fatalnym stanie i ciężko było je odczytać, no ale w tej chwili w ogóle ich nie ma, prawda? Mhm. Więc on jeszcze miał do tego dostęp i między innymi z tych inskrypcji mógł odczytać te nazwiska rozmaitych rabinów, którzy byli związani z Rzeszowem. Bardzo ważne w wyborze rabina są jego koligacje rodzinne, jego powiązania, jego genealogia, ktoś, gmina żydowska, wybierając rabina, zwracała uwagę właśnie na jego, oczywiście wykształcenie, ale też i opinię na jego temat, ale też na jego właśnie rodzinę, z jakiej rodziny pochodził, z jakich rodów, z jakimi rodami był powiązany jako, nie wiem, mąż, jako zięć czyjś. I to były bardzo istotne sprawy. No i właśnie w Księdze Pamięci te koligacje, te powiązania, ta genealogia jest bardzo obszerna. Druga rzecz to są dzieła, które stworzył. Taki rabin to był człowiek uczony w piśmie, znający doskonale prawo żydowskie, na tyle dobrze, żeby móc zwykłemu, szaremu, pobożnemu Żydowi pomóc rozwiązać jakieś problemy życia codziennego, które go nurtowały i który chciał żyć zgodnie z halachą, z prawem żydowskim, ale no miał jakieś wątpliwości co do konkretnych przypadków. Wtedy szedł do rabina, rabin rozwiązywał jego problemy, znając właśnie bardzo dobrze Talmud, znając Torę oraz ogrom komentarzy do tego Talmudu. I właśnie te komentarze też sam tworzył. Znakomici uczeni żydowscy są autorami przynajmniej jednego wielkiego dzieła życia, które opierało się na Talmudzie, na Torze i było po prostu komentarzem do konkretnych zagadnień. Oni byli później nazywani tytułami tych dzieł. Beis Itzhok jest taki człowiek, który się nazywał Beis Itzhok, czyli dom Itzhaka. To był tytuł jego dzieła i w tej chwili tak funkcjonuje po prostu w tym środowisku do dzisiaj. Ci, którzy się interesują właśnie nauką żydowską, no to będą wiedzieli, o kogo chodzi.
Proszę podać choćby jedną historię postaci rabina opisaną, wspominaną na kartach Księgi Rzeszowa, Rzeszowskiej Księgi Pamięci.
No to jest oczywiście historia ostatniego rabina Arona Lewina, który pochodził z takiej bardzo szanowanej rodziny. Jego dziadkiem był rabin Przemyski Szmelkes. Jego ojcem był Natan Lewin, rabin w Rzeszowie również do 1926 roku. Najpierw Aaron Lewin był rabinem w Samborze i tam przez 18 lat był też radnym miejskim, członkiem kasy oszczędnościowej, rozmaitych towarzystw, więc był bardzo silnie z tym Samborem związany. Był posłem na Sejm pierwszej i trzeciej kadencji, na Sejm RP, z koła tego samborskiego, ale też rzeszowskiego. Był też prezesem takiej partii zrzeszającej religijnych Żydów, Agudas Izrael, czy Agudat Izrael, to jest wymowa jidyszowa i hebrajska. Stał na czele Związku Rabinów Rzeczpospolitej, był bardzo szanowaną postacią. Kiedy objął urząd rabina w Rzeszowie po śmierci swojego ojca Natana, to był taki czas, kiedy w Rzeszowie wojnę jakby o to stanowisko toczyły dwa stronnictwa, właśnie osoby postępowe skupione wokół Arona Lewina oraz Żydzi ortodoksyjni, hasydzi, którzy wysuwali kandydaturę takiego człowieka nazwiskiem Steinberg. On miał być, już prawie był obsadzony tym rabinem, ale jednak stronnictwo Arona Lewina wygrało. No i wtedy ta druga strona rozprowadzała po Rzeszowie ulotki mówiące o tym, że Aaron Lewin nie jest wystarczająco religijny.
Nie jest godny piastowania.
Tak, bo jest za mało religijny, a argumentem za tym była kwestia wykształcenia jego dzieci, jego synów, że po prostu byli kształceni w świeckich szkołach. No tutaj chodziło też właśnie o Izaaka Lewina, który był synem Arona. On przeżył Holokaust i był rabinem Łodzi. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, zmarł w 1995 roku i po wojnie bardzo silnie zaangażował się w pomoc osobom ocalałym z Holokaustu. Był też przedstawicielem organizacji właśnie tym się zajmującym przy ONZ i był też nominowany w latach 70. do Pokojowej Nagrody Nobla. Także to było to dziecko wykształcone w szkole świeckiej, co spędzało sen z powiek tym ortodoksom rzeszowskim. No ale po wyborze Arona Lewina na fotel rabinacki tutaj okazało się, że jednak te obie strony się dogadują i on został po jakimś czasie zaakceptowany, już nie było większych problemów. Jego brat z kolei Jehezkiel Lewin był rabinem w Katowicach i obaj, zarówno Aaron, jak i Jehezkiel, zostali zamordowani w 1941 roku we Lwowie. Tam się znaleźli i tam zginęli.
W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja Pisma i Znaki. Mówimy o historiach, wspomnieniach. Nie ma wspomnień niczyich. Nawiązujemy między innymi do Księgi Pamięci Rzeszowskich Żydów. Rozmawiam z Karoliną Orzuk, judaistką. Czy na kartach Rzeszowskiej Księgi Pamięci są historie, które wymagają doprecyzowania? Dziś bez koniecznych uzupełnień są tajemnicze, może nawet niezrozumiałe.
Topografia miasta, zupełnie odmienna od znanej nam dzisiaj. Nazwy ulic, nazwy konkretnych rejonów miasta, o których nikt dzisiaj nie wie. Zaułek Drukera. Pytałam rozmaite osoby związane z historią Rzeszowa, takie osoby, które się tym zajmują, które mają ogromną, szeroką wiedzę, nigdy w życiu o tym nie słyszały. Czy na przykład część miasta zwana Wolą, albo ulica Rebbe Eliezera. To są po prostu nazwy, które funkcjonowały w społeczności żydowskiej. Rebbe Eliezera to jest prawdopodobnie ulica Króla Kazimierza, przy której swój klojs miał właśnie tenże Rebbe Eliezer. Prawdopodobnie tam. Wola, dwa miejsca są określane.
Typowane,
mhm. Tak. Co jest też ciekawe, w języku jidysz brzmiała ta nazwa, bo to jest akurat tekst w języku jidysz zapisany. Nie, to było w języku hebrajskim, ale nazwa była w jidysz, Divalie. I w tłumaczeniu angielskim, bo jest dostępna, fragment tej księgi jest dostępny na stronie internetowym z tłumaczeniem angielskim, no ale tam jest przetłumaczone, że to Walia była, no a gdzie Walia w Rzeszowie, prawda? Więc ja piszę do mojego kolegi, doktora Marka Tuszewickiego z Instytutu Judaistyki, znakomitego jidyszysty, mówię: Marek, co to jest? Może to coś znaczy, widzisz? On mi tak odpisuje: Walie, Wolę, Wola. Wola, to jest po prostu Wola, a nie żadna Walia, więc tutaj też jest taka nauczka, że należy zawsze patrzeć na tekst źródłowy. To tłumaczenie angielskiej księgi jest może i pomocne, ale ono jest niedoskonałe, chociażby w tym nazewnictwie lokalnym. No i ta Wola, no skąd, gdzie ta Wola jest? Franciszek Kotula dwa rejony w Rzeszowie określa jako Wola, rejon przy obecnym zamku właśnie Lubomirskich, oraz rejon przy, zdaje się, przy klasztorze Bernardynów, gdzieś tam. No nie wiemy do końca, gdzie to było, ale to są takie nazwy, których ciężko dzisiaj szukać, o których nikt nie wie i możemy tylko się po prostu domyślać. No to jest bardzo trudne, na to trzeba wiele czasu i sił poświęcić, żeby to rozszyfrować.
Mamy pewne zagadki związane z układem urbanistycznym, z pamięcią o miejscach, budynkach, ulicach Rzeszowa, a postaci, historie osób, które przerwane są jak niteczka losów życia przecięta i domyślamy się z opisu, że ktoś mógł być jeszcze po wojnie żywy, ktoś mógł być świadkiem, ktoś mógł dopisać historię. Dziś, biorąc pod uwagę rok 2024, no oczywiście to już niemożliwe, ale może w latach 70., 80., 90. może jeszcze udałoby się coś do tej historii dopisać.
Dla mnie taką interesującą częścią jest cały właśnie ten mało interesujący, tak przynajmniej się wydaje, opis organizacji syjonistycznych, młodzieżowych, ale tam się kryje bardzo dużo ciekawych wątków. Między innymi wątek i kwestia emigracji. W przedwojennych żydowskich gazetach jest taka nawet, jest sporo takich notatek, kto w którym roku wyjechał z Rzeszowa do Eretz Izrael, do Palestyny. Był żegnany na dworcu, po prostu wyemigrował. Część z tych osób zakładała różne kibuce w Izraelu, które istnieją do dzisiaj. Na przykład kibuc Bet Alfa. Kibuc, czyli taka osada o charakterze rolniczym, która polegała właśnie na, no, na takim specyficznym funkcjonowaniu. Tam nie było własności, tylko jakby wszystko było wspólne. Nawet dzieci, jak się rodziły, to było oddawane do jednego domu dziecka i każdy kolektywnie się nimi opiekował, na zmianę. Więc
te kibuce, to są te ślady, że oni...
Tak, oni tam wyjechali. To gdzieś jest. Tak. Ja oprowadzałam po Rzeszowie przewodników izraelskich, którzy, tak zwanych przewodników holokaustowych, związanych z Instytutem Yad Vashem, którzy corocznie jeżdżą z młodzieżą izraelską do Polski. Ja ich tutaj po Rzeszowie oprowadzałam i pamiętam, że jedna pani mówiła: a ja jestem z tego kibucu, i ten kibuc zakładali rzeszowianie. Więc ta pamięć wśród tych osób dzisiaj o tym, że to rzeszowianie zakładali ten kibuc, jest dalej, istnieje. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, który trwa. Też ciekawe jest to, że oni zanim wyjechali do Eretz Izrael, wiadomo, straszne, ciężkie warunki, ziemia, prawie brak wody, prawda, roślinności, więc ta uprawa tej roli była bardzo ciężka, czy hodowla zwierząt. Oni się szkolili pod Rzeszowem, w takich zagrodach, miejscach, to byli tak zwani haluce, czyli właśnie osoby, młodzież, która szkoliła się na rolników w ziemi Izraela. Jestem też bardzo ciekawa tych miejsc, czy ktoś jeszcze o tym pamięta, czy gdzieś ktoś może wie o tym, że jakieś grupy żydowskie przed wojną jeździły do jakiegoś gospodarstwa i tam się uczyły, jak, nie wiem, sadzić buraki, czy hodować krowy. Wiem, że pod Krakowem taka farma żydowska była i tam krowy miały hebrajskie imiona i te tabliczki z hebrajskimi imionami, co jest w ogóle fantastyczne. Może w Rzeszowie też.
Historie, które będą miały kontynuację, mimo że kiedyś ktoś za wszelką cenę chciałby, tak się nigdy nie stało, ale sam fakt, że rozmawiamy o Księdze Pamięci Żydów Rzeszowskich, że pewne teksty przetrwały do dziś, że są tłumaczone. Są ludzie, którzy odnajdują siebie, swoich przodków w tych księgach. To znaczy, że historia to jest proces. Każda, nawet najbardziej tragiczna, może mieć gdzieś piękną kontynuację, nie chcę mówić zakończenie. Do tematu na pewno jeszcze wrócimy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem audycji Pisma i Znaki była pani Karolina Orzuk, historyk, judaistka, pracownik Muzeum Krakowa, oddziału Stara Synagoga. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.